Gość po ósmej.
Dzień dobry, Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi jest naszym gościem.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Lekarz, któremu grożono śmiercią, a teraz stał się bohaterem komiksu, Pan Europa.
To jest naprawdę ogromny zaszczyt i radość, dlatego że w różnych formach, w których próbujemy docierać do młodych ludzi, jest również taka forma komiksu, w którym no, stałem się jednym z tych bohaterów, którzy ratują świat i muszę przyznać, że jako fan uniwersum DC czy Marvela po prostu bardzo mi się ten pomysł spodobał.
Ale jak to było? To ktoś do pana zadzwonił i zapytał, czy chce pan zostać bohaterem komiksu?
Dokładnie tak. Któregoś dnia, kilka miesięcy temu dostałem telefon z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej tutaj w Polsce, że jest szykowany taki projekt, który ma zachęcić młodych ludzi do tego właśnie, żeby się szczepić, żeby zwrócić uwagę na wagę problemu. Często młodzi ludzie no, zajęci są swoimi sprawami, życiem, a tutaj...
I słyszą różne rzeczy na temat szczepień też?
Otóż to tak. I czasami trudno jest wyłowić, co jest prawdą, co jest fikcją. Oczywiście tutaj trochę w taki fikcyjny sposób, ale poruszający wyobraźnię, są wskazywane no, największe problemy i zagrożenia, a w tym wypadku mamy tą jedną wyraźnie złą postać, Eris, która jest odpowiedzialna za szereg nieszczęść w przeszłości w Europie i teraz wymyśliła sposób na to, żeby podzielić Europę poprzez pandemię COVID-19.
Czyli w komiksie są zmagania bohaterów z siłami, które chcą wykorzystać szerzenie się choroby COVID-19, tak?
Dokładnie i one są jeszcze sprowadzone na nasz taki lokalny grunt tutaj w Łodzi.
No tak, mamy... bo przychodzi, z tego co wiem, to przychodzi do pana sędziwuj, do szpitala uniwersyteckiego, szpitala klinicznego w Łodzi i pyta, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zakażenia.
Tak, i my przedstawiamy konkretne analizy, mówimy o tym, że pracujemy nad lekiem, jakie są możliwości walki i widać nawet na okładce komiksu właśnie budynek CKD, widać różne elementy naszego kochanego miasta Łodzi, najbardziej znane punkty i jakby w takim bardzo bliskim czytelnikowi środowisku przedstawiane są właśnie taka fikcyjna opowieść, ale bardzo mocno nawiązująca do tego, co się dzieje, więc mamy odwieczną walkę wielu bohaterów stojących po stronie dobra i ewidentnie złą postać, bardzo wciągająca, pełna akcji, fabuła, bardzo zachęcam do przeczytania.
Czuje się pan bohaterem? Bo walczy pan z hejtem, namawia pan do szczepień i walczy pan z hejtem, właściwie to nie tylko z hejtem, bo grożono panu śmiercią, panu i pana rodzinie.
Tak, tak, to prawda. Ja mam takie powiedzenie, które za każdym razem, jak wchodzę do oddziału i idziemy na obchód, to mówię, to co? Idziemy ratować świat? I cieszę się,
czyli
że...
czujecie się bohaterami?
Znaczy, czujemy, że od nas zależy życie ludzkie, ale czy ja jestem bohaterem? Nie. Ja uważam, że ja reprezentuję tych ludzi, którzy walczyli na pierwszej linii frontu i którzy codziennie zmagają się z tą chorobą, szukając możliwości najlepszego leczenia. Jestem dumny i zaszczycony, że mogłem się od tych ludzi uczyć. Ja jestem wciąż młodym lekarzem, ale to oni, moja klinika i ludzie, z którymi pracowałem, nauczyli mnie wszystkiego i dzisiaj mogę ich w sposób pokorny reprezentować i bardzo jestem z tego tytułu zaszczycony.
Namawia pan cały czas do szczepień. A czy się skończył ten hejt? Po tym, jak złożył pan doniesienie do prokuratury, skończyły się te groźby?
Znacznie zmalały. Rzeczywiście też na wniosek prokuratury zostałem objęty pewną formą ochrony przez policję.
Czyli ma pan ochronę policji cały czas?
To nie jest tak, że chodzę, jak to się mówi, z Marsjanami, z osobami z bronią gdzieś tam szeroko barczystymi. Nie, nie. Mamy taki system szybkiego reagowania, gdyby coś się działo.
A pod czapką i okularami się pan chowa?
Wychodząc ze szpitala, szczególnie wieczorami, czasami gdzieś tam staram się zmieniać swój wygląd albo po prostu zakładam kask, bo trochę jeżdżę motocyklem, tak żeby nie było wprost powiedziane, czy widoczne, że ja to ja.
Ale nie zamierza pan przestać namawiać ludzi do szczepień?
Kilka miesięcy temu, kiedy walczyliśmy w czasie wiosennej fali, powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, żeby nie oglądać tego cierpienia po raz kolejny. Wtedy nie mieliśmy zbyt dużo do zaproponowania tym chorym. Jesteśmy to winni tym, którzy odeszli i z tej drogi przyzwoitości po prostu nie wolno nam zejść.
Od dziś medycy, osoby powyżej 50 roku życia i osoby obciążone, które są zagrożone, że mają zbyt niską odporność, mogą się szczepić trzecią dawką.
Tak, to jest trzecia dawka przeznaczona wcześniej dla osób właśnie z niedoborami odporności, po przeszczepach, z osobami, którzy przyjmują leki obniżające odporność z powodu chorób autoimmunologicznych, ale teraz zmienia się trochę sytuacja, bo również do trzeciej dawki będą one umożliwione dla osób po 50 roku życia i również medykom jako taka dawka przypominająca. Niestety badania wskazują nam, że w ciągu miesięcy o kilkanaście procent potrafi spaść poziom odporności przed COVID-19. Dlatego mówi się o tym jasno, że jeżeli minie 6 miesięcy od zakończenia tego dwudawkowego schematu, bo w przypadku Johnson & Johnson jednej szczepionki, to należy rozważyć przyjęcie kolejnej przypominającej. I to nie jest coś zaskakującego w świecie medycyny, bo te przypominające dawki mamy i odnośnie tężca, czy odnośnie grypy co roku. Także musimy aktualizować naszą bazę przeciwwirusową.
Ale żadna szczepionka nie wywoływała tylu kontrowersji. I tutaj pewnie pojawią się od razu głosy, no tak, no dwa razy się szczepiliśmy teraz, trzeci raz się musimy szczepić, to ile razy będziemy się musieli szczepić?
Niewykluczone, że co roku. Nie wiemy tego. Tak naprawdę ja bym życzył Państwu i sobie, żeby to było tylko dwudawkowy schemat, ale okazuje się, że trzeba do tego wracać. Jeżeli nie chcecie nam ufać, to jak, drodzy Państwo, wytłumaczycie to, że 9 na 10 osób albo niemal wszystkie, które są w oddziałach od intensywnej terapii bądź te, które giną z powodu COVID-19, to są osoby niezaszczepione. Jak to wytłumaczycie?
I to są też osoby poniżej 70 roku życia, bo najwięcej wyszczepionych osób jest właśnie w wieku powyżej 70 lat.
Minister Niedzielski jasno mówił o tym, że według tych naszych polskich statystyk wskazuje, że jeżeli ktoś choruje na COVID-19 dzisiaj, to 60%, czyli większość, to są osoby między 20 a 50 rokiem życia. Sam przyjmowałem kilkanaście dni temu pacjentkę bez żadnych obciążeń, 50-latkę, która walczyła o życie. Ona tę walkę wygrała. Nie wiadomo, jak długo będzie walczyła z powikłaniami, ale była o krok od pożegnania się z życiem.
Jeżeli chodzi o jakby grupy wiekowe, to w grupie wiekowej 12-19, 27% tylko procent wyszczepionych. W wieku 40-59-62, ja tak nie wszystkie wymieniam, no i właśnie 70-81, powyżej 70% to już jest 81%, 70 lat to już jest 81%. I to tak wygląda, że właśnie im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy wyszczepieni, a to teraz chodzi o to, żeby było odwrotnie, tak?
Spójrzmy na Izrael. Tam chorują teraz bardzo dużo odsetek jest dzieci chorujących, bo to jest grupa, która jest najsłabiej albo w ogóle nie zaszczepiona, dlatego że te wyższe roczniki mają ochronę. Tutaj oni też, Izrael prowadzi program szczepień trzecich dawek. Ja chcę jasno powiedzieć, że do antyszczepionkowców, ludzi, którzy sieją zamęt w internecie, że ktoś wam uwierzył, ktoś... Ci ludzie, którzy są dzisiaj w oddziałach intensywnej terapii, oddziałach zakaźnych, to są ludzie, którzy wam uwierzyli. Czy jesteście w stanie moralnie unieść to, że ci ludzie płacą najwyższą cenę, dlatego że zaufali waszemu chaosowi, temu, co piszecie w internecie? Bo my jako lekarze bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy. Leczymy wszystkich i z tą samą pasją ludzi niezaszczepionych i zaszczepionych. Ale my bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy. Ale czy wy jesteście w stanie udźwignąć to, że ktoś wam zaufał i że płaci za to najwyższą cenę?
Ale wie pan co, ja mam takie wrażenie, że w ogóle nie da się tego zatrzymać, że mówi się do tych ludzi, a ciągle takie same są podpisy na przykład. Jak ktoś umiera, to na pewno dlatego, że został zaszczepiony.
I cały czas wracają argumenty, na które już odpowiadaliśmy miesiące temu. To jest tak, że tak jakby druga strona nie słuchała, nie badała tego, nie chciała znaleźć odpowiedzi na pytania, które ich nurtują. Jest szereg ludzi, którzy piszą te same pytania, na które ja już odpowiadałem miesiące temu. Nauka już dawno odpowiedziała, wskazała jakby co jest fake newsem, co jest prawdą, a to cały czas wraca. Jakby druga strona wcale nie chciała znaleźć odpowiedzi, która by ich usatysfakcjonowała, że szczepienia są bezpieczne, tylko
tak
wprowadzają
jest?
Chaos dla samego chaosu.
Ale przecież szczepimy się od lat różnymi szczepionkami. Dlaczego ta szczepionka wywołuje takie kontrowersje?
Wielu ludzi uważa to za eksperyment medyczny, za który nie bierze nikt odpowiedzialności, co już jest nieprawdą. Od wielu dni już FDA i CDC wzięła pełną jakby odpowiedzialność za to, że jest to produkt bezpieczny. Podano już 6 miliardów dawek na całym świecie. I nie ma żadnej depopulacji. Więcej, nie obserwuje się zwiększonej ilości konkretnych chorób czy zgonów z powodu. Jest duża łatwość tworzenia takiego mostu przyczynowo-skutkowego, że ktoś przyjął szczepionkę i zmarł. Tak naprawdę trzeba by zrobić rok przerwy od śmierci z każdej przyczyny, żeby nie przypisać jej szczepionce. Pisały do mnie osoby, które mówiły, moja mama miała rozsianą chorobę nowotworową, przyjęła szczepionkę i kilka tygodni później zmarła. I w żaden sposób nie potrafią przyjąć tego, że jeżeli ktoś ma chorobę rozsianą nowotworową, to ma główną przyczynę, z powodu której może odejść, ale przypisują to szczepieniom. Szczepienia, niestety, ludzie wciąż po szczepieniach będą umierali z powodu zawałów, udarów, niewydolności serca.
Takiego wcześniej śmierci w ogóle nie było, tak?
I to nie z powodu szczepionki, tylko pomimo przyjęcia szczepionki wciąż będziemy odchodzić z różnych innych powodów.
58% wyszczepionych, uprawnionych do szczepienia osób jest w województwie łódzkim. Wciąż za mało.
Wciąż za mało. Wciąż za mało. Trudno powiedzieć, gdzie popełniliśmy błąd, co nie wyszło. Zastanawiałem się, może większą trzeba było nacisk położyć na edukację. Ale ten problem już był związany z grypą. Tylko kilka procent w Polsce przecież osób szczepiło się przeciwko grypie, więc mamy zaległości lat w tym, żeby pokazywać dobrodziejstwa, jakie łączą się ze szczepieniem, z taką profilaktyką. Bo jeżeli zapytamy, ile osób robi kolonoskopię w wieku średnim, ile osób gdzieś tam regularnie się bada, mamy wciąż w Polsce za mało nacisku i za mało takiej świadomości obywatelskiej.
Przywiązujemy wagi do tego, żeby jednak się badać. I tylko na koniec już, bo musimy kończyć. Jak wygląda ta czwarta fala? Jak pan obserwuje?
Względem poprzedniego roku, w podobnym okresie, niestety ten przyrost zakażeń jest porównywalny. Tylko, że mnie jeszcze tak bardzo nie straszy ilość zakażeń, bo ona po pierwsze wynika od ilości wykonanych testów, ale również pytanie, na ile będzie się to przekładało na ilość osób w szpitalach. I to jest najbardziej niepokojąca dana, bo w Wielkiej Brytanii też mamy dużo zakażeń, w Izraelu też mamy wzrost zakażeń, ale nie przekłada się to na ilość ludzi w szpitalach. I życzę nam i sobie, żeby nie przełożyło się to na wielu ludzi cierpiących w szpitalach.
Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę.